Lekcja piąta. 4 maja. Wiara wbrew wszelkim przeciwnościom. Sobota po południu. 27 kwietnia. Tekst pamięciowy. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Księga Psalmów 119, 11. Protestanccy reformatorzy mieli coś, czego bardzo potrzebujemy w XXI wieku. Cel w życiu. W książce The Empty Self pustej amerykański psycholog Philip Sussman żyjący w latach 1945-2022 opisał ludzi wiodących życie bez celu. Ich wiara była płytka. Nie zależało im zbytnio na czymś, co miało realną wartość. Nie mieli po co żyć ani za co umrzeć. Jednak ci, którzy uczestniczyli w reformacji, byli zupełnie inni. Mieli prawdziwy i trwały cel, któremu podporządkowali całe swoje życie. To, w co wierzyli, było dla nich bardzo ważne. Przejawiali bezkompromisową uczciwość i stałość w poglądach. Wiara kształtowała ich sposób życia. Nie mogli się jej wyrzec, tak jak nie mogli się wyrzec swojej tożsamości. Nawet w obliczu śmierci zachowywali wewnętrzny pokój. W tej lekcji na przykładzie reformacji przyjrzymy się temu, jak duchowo odradzające nauki Pisma Świętego nadają cel i sens życiu. Zrozumienie tych wiecznych prawd przygotuje nas na ostateczny kryzys w wielkim boju między dobrym a złem. Walka, jaką toczyli reformatorzy Kościoła, jeszcze się nie zakończyła, a my zostaliśmy powołani do tego, by podjąć dzieło, które oni pozostawili po sobie. My także możemy odkrywać Boga, który sprosta wszelkim wyzwaniom, Boga, który nada sens i cel naszemu życiu, jakich nikt i nic nadać nie może. Niedziela, 28 kwietnia. Tylko Słowo Boże. Jaka była postawa Dawida wobec Słowa Bożego? Jak wpływała ona na reformatorów i jak wpływa na nas? Przeczytaj Księga Psalmów 119, 103-104, 147, 162. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc, oczekuję na słowo Twoje. Weselę się z obietnicy Twojej jak ten, który zdobył wielki łup. Biblia była podstawą wiary reformatorów i treścią ich nauczania. Rozumieli oni, że mają do czynienia z natchnionym Słowem Bożym, żywym i trwającym na wieki. Cenili każde słowo Pisma Świętego. Gdy studiowali je pilnie i wierzyli zawartym w nim obietnicom, ich wiara stawała się silna, a odwaga, niezłomna. Tak dzieje się ze wszystkimi obietnicami Słowa Bożego. Przez nie przemawia do nas osobiście i bezpośrednio, tak jakbyśmy słyszeli Jego głos. W tych obietnicach udziela nam Chrystus swej łaski i mocy. Są one owymi liśćmi, które służą do uzdrawiania narodów. Przyjęte i przyswojone dają wytrwałość charakteru, przywracają życie i podtrzymują je. Nic innego nie ma takiej mocy uzdrawiającej. Nic innego nie może udzielić odwagi i wiary, które obdarzają siłami witalnymi cały organizm. Pismo Święte daje nam radość zamiast smutku, nadzieję zamiast zniechęcenia, światło zamiast ciemności. Wskazuje drogę, gdy nie wiemy, dokąd iść. Dają nam pewność, gdy jesteśmy zaniepokojeni, siłę w słabości i mądrość w nieświadomości. Gdy rozmyślamy o Słowie Bożym i przez wiarę ufamy Bożym obietnicom, wówczas Boża życiowa siła dodaje nam energii fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej. Reformatorzy napełniali swój umysł Pismem Świętym. Żyli Słowem Bożym, a wielu z nich oddało życie w Jego obronie. Nie byli ludźmi powierzchownymi, niedbałymi ani lekkomyślnymi w sprawach dotyczących pobożności. Wiedzieli, że bez mocy Słowa Bożego nie będą w stanie przeciwstawić się siłom zła zgromadzonym przeciwko nim. Pasją Jana Wyclifa, reformatora Kościoła w XIV wieku, stało się przetłumaczenie Biblii na język angielski, aby jego rodacy mogli ją czytać i rozumieć. Ponieważ przekładanie Biblii na języki zrozumiałe dla ludu było uważane za niezgodne z prawem, Wyclif został osądzony za swoją wiarę, potępiony jako heretyk i skazany na śmierć. Podczas procesu skierował żarliwe wezwanie do swoich oskarżycieli i sędziów, jak się wam zdaje, powiedział na koniec, z kim walczycie? Ze starcem stojącym nad grobem? Nie. Walczycie z prawdą, która jest potężniejsza od was i która was pokona. Te przedśmiertne słowa Wyklifa wypełniły się, a światło Bożej prawdy rozproszyło mroki średniowiecza. W jaki sposób Pismo Święte jest dla ciebie pocieszeniem w trudnych chwilach? Poniedziałek, 29 kwietnia. Przekazywanie Słowa Bożego. Co wersety te mówią o ufności Pawła wbrew trudnościom, na jakie natrafiał w głoszeniu prawdy Słowa Bożego? Przeczytaj drugi list do Koryntian 4:1-6. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Drugi list do Koryntian 2:14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Apostoł Paweł napotykał na silną opozycję w swoim dziele głoszenia Ewangelii, ale miał ufność, że Słowo Boże ostatecznie zatriumfuje, gdyż, jak napisał, nie możemy nic uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Drugi list do Koryntian 13:8. Reformatorzy Kościoła także mieli do czynienia z potężną opozycją. Jednak przez wiarę dochowywali wierności Słowu Bożemu. Przykładem odwagi wobec trudności pozornie nie do pokonania jest William Tyndall, reformator XVI-wiecznego Kościoła w Anglii. Studiując Słowo Boże, zapragnął opracować wierny i zrozumiały przekład Biblii. W tym celu postanowił dokonać przekładu z języków oryginalnych i poprawić błędy, jakie pojawiły się w przekładzie Wyklifa dokonanym około 140 lat wcześniej. Tyndall także został aresztowany i osądzony. Duży nakład Biblii w jego przekładzie, wydrukowany w Reformacji w Niemczech, został skonfiskowany i publicznie spalony. Proces Tyndale odbył się w Brukseli w 1536 roku. Skazano go jako heretyka na śmierć na stosie. Został uduszony, a jego ciało spalono. Tuż przed śmiercią donośnie i gorliwie zawołał: Panie, otwórz oczy króla Anglii. I Bóg w cudowny sposób odpowiedział na modlitwę Tyndala. W ciągu 4 lat po jego śmierci wydano 4 angielskie przekłady Biblii. W 1611 roku ukazała się słynna King James Version Biblia Króla Jakuba, w znacznym stopniu oparta na przekładzie Tyndala. 54 uczonych, którzy pracowali nad tym dziełem, czerpało w znacznym stopniu z wcześniejszego tłumaczenia dokonanego przez tego reformatora. Szacuje się, że Stary Testament w Biblii Króla Jakuba jest w 76% przekładem Tyndala, a Nowy Testament aż w 83%. W 2011 roku świat anglosaski obchodził 400-lecie tego historycznego przekładu, którego łączny nakład przekroczył 1 miliard egzemplarzy. Biblia Króla Jakuba wpłynęła na miliony ludzi na całym świecie. Ofiara Williama Tyndala nie poszła na marne. Bez względu na to, jak wielkie trudności i wyzwania piętrzyły się na ich drodze, Tyndall i jego współpracownicy wierzyli Słowu Bożemu i ufali, że Bóg działa, realizując swoją wolę. Życie i działalność Tyndalla przyniosły owoce, które będą trwać w wieczności. W jaki sposób wersety te pasują do Williama Tyndalla? Pomyśl, jak twoje życie wpływa na innych. Jaką motywację czerpiesz z tych wersetów w kwestii możliwości wywierania na bliźnich wpływu, którego efekty będą trwać wiecznie? Przeczytaj Księga Daniela 12:3. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Oraz objawienie Jana 14, 13. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Wtorek, 30 kwietnia. Oświeceni przez Ducha Świętego. Pewnego dnia, studiując w Bibliotece Uniwersyteckiej, niemiecki mnich Martin Luther 1483-1546 przeżył coś, co stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Natrafił na egzemplarz łacińskiej Biblii. Wcześniej nie wiedział nawet, że taka księga istnieje. Z nieopisanym zaciekawieniem czytał werset za wersetem i rozdział za rozdziałem. Był zdumiony wyrazistością i mocą bijącymi ze Słowa Bożego. Gdy chłonął kolejne strony Biblii, Duch Święty oświecał jego umysł. Luther czuł prowadzenie Ducha Świętego, gdy prawdy zatarte przez tradycję wydawały się wyzierać z Pisma Świętego. Opisując potem to swoje pierwsze spotkanie z Biblią, wspominał, iż wołał w swoim sercu, o! By to i mnie kiedyś Bóg do zdobycia takiej dopomógł książki. Jakie zasady interpretacji Biblii są podane w poniższych wersetach? Ewangelia Jana 14, 25-26. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana 16, 13-15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Drugi list Piotra 1, 20-21. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Wersety te podkreślają pewność, że Duch Święty, który natchnął autorów ksiąg biblijnych, prowadzi także nas, gdy czytamy Pismo Święte. To On jest boskim interpretatorem objawionej prawdy. Niestety, wielu współczesnych chrześcijan nie docenia nadprzyrodzonego charakteru Biblii, a podkreśla jedynie jej ludzki wymiar. Ponieważ szatanowi nie udało się uniemożliwić ludziom dostępu do Biblii, usiłuje on uczynić wszystko, by podważyć wiarę w jej boski wymiar, tak aby była traktowana jedynie jako dzieło literackie albo, co gorsza, narzędzie religijnej opresji służące panowaniu nad ludzkimi masami. Reformatorzy Kościoła wyraźnie rozumieli, że to Duch Święty, a nie kapłani, biskupi i papieże, jest nieomylnym interpretatorem Pisma Świętego. Historycy zapisali ciekawą rozmowę między Janem Knoksem żyjący w latach 1514-1572, reformatorem Kościoła w Szkocji, a Marią Stuart, szkocką królową żyjący w latach 1542-1567, która powiedziała do niego, interpretujesz Pismo Święte w taki sposób, a oni nauczyciele rzymskokatoliccy winny, komu mam wierzyć i kto będzie sędzią. Powinnaś wierzyć Bogu, który jasno przemawia w swoim słowie, odparł reformator, i tak długo. Jak ono cię poucza, nie powinnaś wierzyć ani mnie. Ani imienia Słowo Boże objaśnia się samo, i gdy w jednym miejscu pojawia się jakaś niejasność, Duch Święty, który nigdy nie zaprzecza samemu sobie, objaśnia tę samą rzecz w innych miejscach w bardziej zrozumiały sposób, także nie pozostawia żadnej wątpliwości, chyba że ktoś pragnie pozostać w niewiedzy. Środa, 1 maja. Tylko Chrystus, tylko łaska. Czego wersety te uczą o planie zbawienia? Przeczytaj list do Efezjan 2, 8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Rzymian 3, 23-24. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 5:8-10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Bóg oferuje zbawienie jako dar. Duch Święty prowadzi nas do przyjęcia przez wiarę tego, co Chrystus łaskawie ofiarował nam przez swoją śmierć na Golgocie. Jezus, Bóg Syn, ofiarował swoje doskonałe życie jako okup za nasze grzechy. Boża sprawiedliwość wymaga doskonałego posłuszeństwa. Doskonałe życie Chrystusa zajmuje miejsce naszego niedoskonałego życia. Prawo Boże, które złamaliśmy, potępia nas i skazuje na wieczną śmierć. Biblia mówi o tym jasno. Wskutek naszych grzesznych wyborów nie dorastamy do Bożego ideału wyznaczonego nam przy stworzeniu. Jesteśmy grzesznikami. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie sprostać sprawiedliwym wymaganiom świętego Boga. Dlatego też zasługujemy na wieczną śmierć. Ale jest dobra nowina. Apostoł Paweł zapewnia nas, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, list do Rzymian 6:23. Zbawienie jest darem. Nie możemy na nie zasłużyć. Gdyby zbawienie można było osiągnąć przy pomocy uczynków, musielibyśmy na nie zapracować. Jednak Ewangelia bardzo mocno podkreśla fakt, że nie jesteśmy w stanie zapracować na zbawienie. Martin Luther i inni reformatorzy Kościoła odkryli, że wyłącznie Chrystus jest źródłem zbawienia. Gdy ta prawda dotarła do Lutra, zaczął on głosić przesłanie o zbawiennej łasce Chrystusa. Tłumy przybywały, by słuchać jego żarliwych kazań, które niosły ludziom przesłanie odrodzenia. Jego słowa były dla ludzi jak kubek zimnej wody na pustyni świata. Ludzie zniewoleni tradycją średniowiecznego kościoła trwali od wieków w niewoli rytuałów, które nie wnosiły nic w ich duchowe życie. Biblijne kazania Lutra poruszały serca i zmieniały słuchaczy. Czytając Nowy Testament, Luter był przejęty świadomością dobroci Boga. Zdumiewało go to, jak Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. W tamtym czasie Kościół oficjalnie nauczał, że zbawienie jest jedynie w części dziełem Boga, a w pozostałej części dokonaniem człowieka. Luter zrozumiał, że śmierć Chrystusa na krzyżu jest jedyną i wystarczającą podstawą zbawienia dla całej ludzkości. Chrystusa potraktowano stosownie do tego, na co my zasługujemy, aby nas potraktowano tak, jak On na to zasługuje. Potępiono Go za nasze grzechy, w których popełnianiu nie uczestniczył, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością, w której nie mamy żadnego udziału. Poniósł śmierć, która była nam sądzona, abyśmy mogli otrzymać życie będące Jego własnością. Te słowa są mocnym i wymownym podsumowaniem Ewangelii. Jesteśmy usprawiedliwieni wyłącznie sprawiedliwością Chrystusa, w której nie mamy żadnego udziału. Na tym fakcie opiera się obietnica zbawienia zaoferowanego każdemu człowiekowi. Skoro zbawienie jest dziełem Boga w Chrystusie, to jaką rolę odgrywają dobre uczynki w chrześcijańskim życiu? Jak możemy uznać znaczenie dobrych uczynków w naszym doświadczeniu, nie czyniąc ich jednocześnie podstawą naszej nadziei? Czwartek, 2 maja. Posłuszeństwo, owoc wiary. Czego wersety te uczą nas o zbawieniu wyłącznie dzięki sprawiedliwości Chrystusa? Przeczytaj list do Rzymian 3:27-31. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków. Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. List do Rzymian 6:15-18. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. List do Rzymian 8:1-2. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. W czasach lutranowy prąd pojawił się w kościele. Dziesiątki tysięcy ludzi dowiedziało się, że zamiast polegać na swoich uczynkach, mają patrzeć nieustannie na Jezusa, jedynego Zbawiciela. Niewątpliwie przyglądając się swojemu duchowemu stanowi i swojemu postępowaniu, jesteśmy skazani na niekończące się rozczarowania. Kto z wierzących nie doświadczył tego dotkliwie? Dlatego naszym obowiązkiem jest patrzeć zawsze i przede wszystkim na Jezusa. Łaska Boża zmienia nas. Pewnego dnia Jan Wesley, żyjący w latach 1703-1791, reformator kościoła w Wielkiej Brytanii, wybrał się na nabożeństwo braci morawskich w Londynie. Ze zdumieniem stwierdził, że podczas zgromadzenia czytano autorstwa Marcina Lutra wstęp do listu do Rzymian. Wesley pierwszy raz w życiu zrozumiał wówczas Ewangelię. Był tym wstrząśnięty do głębi i zapragnął lepiej poznać Chrystusa, który oddał życie za niego. Napisał potem: uczułem, że moje serce dziwne ogarnia wzruszenie. Zacząłem polecać Chrystusowi, jemu jednemu, sprawę mego zbawienia i pewność jała napełniać duszę mą, że boski Zbawiciel zdjął ze mnie brzemię moich przewinień, wybawiając mnie z mocy grzechu i śmierci. Jakie ważne prawdy dotyczące chrześcijańskiego życia są zawarte w tych wersetach. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. List do Kolosan 1:10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. List do Efezjan 4:18-24. Mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Reformatorzy Kościoła systematycznie studiowali Słowo Boże, by pełniej poznać prawdę. Będąc niezadowoleni z istniejącej sytuacji i surowego religijnego doświadczenia pozbawionego prawdziwego duchowego wzrastania, ciągle pragnęli lepiej poznawać Chrystusa. Wielu chrześcijan wierzących w Biblię w czasach średniowiecza zapłaciło najwyższą cenę za swoje duchowe zaangażowanie. Byli torturowani, więzieni i mordowani. Konfiskowano ich majątki, palono domy, rabowano gospodarstwa i prześladowano ich bliskich. Gdy wypędzano ich z domów, oczekiwali miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. List do Hebrajczyków 11:10. Gdy ich torturowano, błogosławili swoich oprawców. W ciemnych lochach trzymali się Bożych obietnic dotyczących lepszej przyszłości. Choć fizycznie byli zniewoleni, to jednak w duchu byli wolni w Chrystusie, w prawdach Słowa Bożego oraz w nadziei rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa. Zastanów się, na czym opierasz swoją nadzieję na zbawienie? piątek, 3 maja. Do dalszego studium. Wierni słudzy Boży nie trudzili się sami. Gdy zwierzchności, nadziemskie władze i złe duchy w okręgach niebieskich gromadziły się przeciwko nim, Pan nie porzucał swojego ludu. Gdyby ich oczy zostały otwarte, zobaczyliby wyraźnie dowody Bożej obecności i pomocy podobne do tych, jakie otrzymał niegdyś jeden z proroków. Gdy sługa Elizeusza wskazał swemu panu wrogą armię gromadzącą się wokół nich i odcinającą im wszelką drogę ucieczki, prorok modlił się: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Druga Księga Królewska 6:17. I oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów, niebiańska armia zajęła pozycję, by bronić męża Bożego. W ten sposób aniołowie strzegli pracowników w dziele reformacji. Gdy potężni wrogowie jednoczyli się, aby zniszczyć reformację, i zdawało się, że wymierzono w nią tysiące mieczy, Luther pisał: Szatan się przeciw nam wścieka. Bezbożni księża sprzysięgają się i grożą nam wojną domową. Napominaj tedy lud, niech przed tronem wszechmocnego walczy modlitwą i wiarą, ażeby Duch Boży wrogów naszych zwyciężył i zmusił ich do zachowania pokoju. Czego najbardziej potrzebujemy, to jest modlitwa. To najprzedniejszy nasz obowiązek. Gdy miecz nam grozi, gdy szatan się wścieka, lud jedno tylko czynić powinien, a zwłaszcza się modlić. Usprawiedliwienie przez wiarę, wielka biblijna prawda odkryta na nowo przez Marcina Lutra, reformatora Kościoła w Niemczech, jest sednem Ewangelii, prawdą, na której opiera się nasza nadzieja zbawienia. Lutrowa pieśń zatytułowana Bóg warownym grodem z mocą podkreśla Ewangelię: My złego nie zdołamy zmóc, wnet zginąć by nam trzeba, lecz walczy za nas chrobry wódz, sam Bóg go zesłał z nieba. Kto on? Pytasz się? Jezus on się zwie, Pan Bóg Sebaot, on złego strzaska grod, innego nie masz Boga. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy wyjaśnić równowagę między łaską i prawem, wiarą i dobrymi uczynkami? 2. Dlaczego nasz umysł tak łatwo ześlizguje się w kierunku drobiazgowego wypełniania obowiązków sformułowanych przez prawo religijne jako warunku koniecznego i wystarczającego do zbawienia? Jak ty definiujesz legalizm religijny? Dlaczego jest on tak szkodliwy dla naszej chrześcijańskiej wiary? 3. Jakie niebezpieczeństwo wynika z niewłaściwego zrozumienia pojęcia zbawienia z łaski? Do czego może prowadzić takie błędne zrozumienie? 4. Co mają na myśli ci, którzy używają pojęcia taniej łaski? Czy łaska kiedykolwiek jest tania,